Milí priatelia, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Ondrej Kolárovský a dnes tu máme vzácnych hostí zo zahraničia, z Poľska. Nie z veľkej diaľky, ale predsa je to iná krajina, iný jazyk a sú to manželia Lešek a Lídia Čiš. Lešek pracuje ako farár, ako pastor v cirkevnom zbore Vysla Malinka. Už je tam 40 rokov pastorom a ten zbor dynamicky rastie. Aj v dnešnej dobe chodí okolo 500 ľudí na bohoslužby a okolo 200 dobrovoľníkov tam pracuje. Takže je to veľmi zaujímavý príbeh tohto kostola. A Lídia pracovala ako učiteľka, teraz už je na dôchodku, ale neodpočíva, je stále aktívna, organizuje stretnutia pre ženy a píše zaujímavé knihy, ktoré vychádzajú z pravdivých príbehov ľudí. Tak sa teším, že ste tu dnes s nami a že niečo z vášho života budeme môcť aj my dnes počuť. Vítajte. Prvá otázka, chcem sa spýtať, Lešek, ty si vyrastal v tradičnej kresťanskej rodine, dá sa povedať, chodil si aj do kostola, ale také duchovné prebudenie si zažil v Džengielove na evangelizácii, tak viem, tak čo si po tým máme predstaviť, aký to bol príbeh, čo sa tam stalo vtedy?
Jak mówisz, wyrastałem w rodzinie chrześcijańskiej. Mama była wierzącą świadomie osobą. Generalnie myśmy byli taką rodziną bardzo umuzykalnioną. Myśmy dużo śpiewali. Kiedy mieliśmy spotkania rodzinne, one zawsze kończyły się krótkim rozmyślaniem. Potem była modlitwa. Także dla mnie to było coś zupełnie normalnego, że mówiło się o Bogu w moim domu rodzinnym. Oczywiście do kościoła chodziłem, chociaż mój ojciec nie był wierzący, ale przed samą śmiercią nawrócił się i przyjął Pana Jezusa. Więc tak jak powiedziałeś, rzeczywiście ja chodziłem do kościoła, ja dużo o Bogu wiedziałem. Ja chodziłem na lekcje religii, chodziłem na szkółkę, ale to była dla mnie tylko pewna wiedza. I w 1974 roku w moim życiu nastąpił przełom. Tak jak wspomniałeś, był to tydzień ewangelizacyjny na Śląsku Cieszyńskim, takie bardzo szczególne wydarzenie. Raz w roku miało miejsce, trwało 7 dni. Zjeżdżało się bardzo wielu ludzi. W tym czasie, kiedy Pan Bóg mnie znalazł, to były spotkania ewangelizacyjne. One miały miejsce w domu sióstr, a więc w diakonacie ewangelickim. I punktem takim głównym tych spotkań były właśnie popołudniowe ewangelizacje. Czyli to było takie zwiastowanie koncentrujące się na osobie Pana Jezusa. Pamiętam takie popołudnie, kiedy tak w sposób bezpośredni czułem, że to słowo, które jest zwiastowane, odnosi się do mnie. Z tym, że sytuacja była taka, że akurat siedziałem w gronie przyjaciół i kiedy było wezwanie, kiedy było takie zachęcenie, żebym oddał swoje życie Panu Jezusowi, trzeba było przejść kilkadziesiąt metrów do zakrystii, do takiego pomieszczenia. Tak jak mówię, było bardzo wielu ludzi i dla mnie to był pewien problem, bo tak z jednej strony miałem świadomość, że Bóg do mnie mówi, że z tym słowem coś mam zrobić. Z drugiej strony bałem się, co powiedzą ci moi przyjaciele, co powiedzą ludzie, przed którymi musiałbym przejść. I to spowodowało, że nie usłuchałem tego wyzwania. I kiedy wracałem do domu, biłem się myślami i mówiłem, Panie Boże, jeżeli bym musiał skończyć swoje życie, to ja bym był stracony. I pozwól, żeby jeżeli przyszłego dnia będzie to samo słowo, taka sama możliwość oddania życia Jezusowi, ja muszę być posłuszny i pójdę. Stało się następnego dnia, że byłem w tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi i kiedy było wezwanie, pamiętam taką pieśń do wezwania, chociaż czułem wewnętrznie, że jakbym miał nogi tak jak takie z kamienia, z żelaza, ale czułem, że muszę wejść i rzeczywiście Duch Boży mnie pociągnął. Wiem, że płakałem, kiedy wypowiadałem słowa modlitwy, taką oddania się Panu Jezusowi, ale czułem takie zupełnie jakby takie odciążenie, takie uwolnienie. To, kiedy patrzę z perspektywy czasu na to, co się wydarzyło, a to było wiele, wiele lat temu, to uświadomiłem sobie, że to nie były tylko emocje. Ale rzeczywiście to był taki moment, w którym miałem przekonanie, że Bóg mnie znalazł i że zaczyna ze mną coś robić szczególnego. To nie była taka zmiana w jednym momencie, ale to był pewien taki proces, który jeszcze się nie skończył do dzisiaj. Ale gdyby nie to wydarzenie, gdyby nie ta Boża łaska, gdyby nie to miejsce, to myślę, że aczkolwiek Pan Bóg jest niesamowity, jest wszechmogący, ale w tym momencie byłem Bogu niesamowicie wdzięczny, że miał miejsce ten moment, a później parę dni potem była to ostatnia ewangelizacja niedzielna i miałem okazję złożyć świadectwo przed zebranymi ludźmi, to było gdzieś około 300 osób, co wydarzyło się w moim życiu, więc Dzięgielów zawsze kojarzy mi się i z tygodniem ewangelizacyjnym, ale przede wszystkim z tym momentem, kiedy świadomie mogłem powiedzieć Panu Bogu, Panie Jezu, oddaję swoje życie w Twoje ręce.
Dziękuję pięknie. A Lidia, jak to było u Ciebie? Jaki jest Twój przybieg wiery?
Moja rodzina od pradziadka, to jest rodzina pastorska. Mój pradziadek, dziadek, tato byli pastorami w kościele ewangelickim, więc ja wyrastałam w takiej atmosferze, praktycznie w kościele wyrastałam, na placu kościelnym, przy pani kościelnej stale. Ja nie znałam praktycznie innego życia, ale też tak podobnie jak Leszek, na tygodniu ewangelizacyjnym to się wydarzyło i to myśmy z Leszkiem się znali już z grupy młodzieżowej. Ja byłam, no, miałam 16 lat. Leszek zapytał mnie, byliśmy zaprzyjaźnieni i Leszek mnie zapytał, a co z tobą po jednej ewangelizacji, a co z tobą? Mnie to bardzo uderzyło i potem był wieczór muzyczny, to wtedy były puszczane różne piosenki angielskie z podpisem polskim i była piosenka Wojownik, bardzo taka mocna piosenka Jacques'a Girarda, tak, i w czasie tej piosenki mnie to tak mocno dotknęło, że oddałam swoje życie Bogu. To samo miejsce praktycznie i tylko
ale nie ten jest rok.
Nie ten sam, 3 lata później. 3 lata później.
Ty si, Leszek, już powedal, że to je taký proces, aj celý život, že Pán Boh pôsobí v živote. Chcem sa spýtať, predsa, v čom bola tá zmena? Vy ste vyrástli v cirkvi, v kostole, vo veriacej rodine, tak v čom nastala tá zmena vo vašom žití po tom duchovnom prebudení oproti tomu, čo bolo predtým?
Tak jak mówiłem, ja dużo wiedziałem o Bogu, ale zawsze go traktowałem w kategoriach kogoś, na pewno kto był ponad wszystkim, ale on nie był dla mnie osobistym, takim przyjacielem, osobistym Bogiem. I kiedy uświadomiłem sobie, co Jezus dla mnie zrobił, nie, że co zrobił dla ludzi, ale że On za mnie zmarł, że On dla mnie to wszystko zrobił, to miałem przeświadczenie, że On sobie beze mnie poradzi, ja bez Niego sobie w ogóle nie poradzę. I to był taki początek naprawdę takiego nawiązywania relacji. Ja nie mówię, że wszystko w 100% się zmieniło, bo myślę, tak jak masz tego też i przeświadczenie, i doświadczenie, że w momencie, kiedy coś zaczyna się w naszym życiu dziać, gdy idzie o kwestię relacji z Bogiem, diabeł będzie robił wszystko, żeby to ziarno wyrzucić. I jeżeli patrzę na swoje pierwsze lata chodzenia za Bogiem, ja nie mówię, że to wszystko jest teraz idealne, to uświadamiam sobie, że ja miałem tyle powodów, żeby Boga przepraszać za moje życie. Bo diabeł był tym, który mówił, no zaraz, nawróciłeś się, powierzyłeś swoje życie Bogu, a popatrz, co ty robisz. Że było kłamstwo, że czasami była nieuczciwość, nie? Jak to się ma do tego? I to był taki czas, kiedy mówiłem, Panie Boże, naprawdę ja cię przepraszam. Ale to chodzenie z Bogiem to jest proces, to jest takie oddawanie tego wszystkiego, co jeszcze człowiek Bogu nie oddał. I myślę, co się zmieniło. Zmieniło się też przede wszystkim patrzenie na to, kim jest Pan Jezus. Wiem, że zaraz po tym tygodniu ewangelizacyjnym kupiłem sobie Biblię, To był nowy przekład i rzeczywiście zacząłem czytać, podkreślałem sobie pewne wersety i to było dla mnie coś niesamowitego. Zacząłem odkrywać na nowo, co wcale nie znaczy, że ja nie znałem Biblii, ale zacząłem odkrywać, kiedy czytałem Biblię, zacząłem odkrywać, kim tak naprawdę jest Bóg, kim jest Pan Jezus. I to trwa do dzisiaj.
Dobra. A jest jaka rzecz, o której viete, že ste ju museli opustiť, alebo že ste opustili tou duchovnou zmenou? A ako to hodnotíte, keď pozriete naspäť na tie roky, že stalo to za to?
Bycie nastolatkiem ma to do siebie, že človek šuka takiego, nie že potvrdzenia, ale takiej poczucia przynależności, że ty zrobisz wszystko, co zrobią twoi przyjaciele, by być zaakceptowany. I kiedy chodziłem do liceum, to rzeczywiście to był taki czas, że starałem się znaleźć takie poświadczenie swojej wartości, ale były takie momenty, gdzie rzeczywiście, kiedy przebywałem w środowisku ludzi, którzy na przykład przeklinali, czułem się z tym coraz bardziej nieswojo, więc unikałem tych ludzi. Kiedy były takie dosyć trudne momenty, że powiedzmy ktoś zachęcał, żeby skłamać albo żeby być nieuczciwym, to była dla mnie taka informacja, takie czerwone światło, że nie możesz. Myślę, że tak jest z nawróceniem. Czasami to jest moment taki i wszystko się zmienia w 100%, a czasem jest tak, że masz ten punkt odniesienia, czyli początek, a potem jeżeli oddajesz swoje życie Bogu, Pan Bóg ci pokazuje, to musisz zmienić, to musisz zmienić, to musisz zostawić. Także były takie momenty, gdzie czułem wewnętrznie, że tego już nie mogę robić. Żyć muszę już inaczej niż do tej pory.
Dziękuję. Chcesz, że ty, Lida, niczym k tomu powiedzieć?
Myślę, że trudno mi nawet wymyślić coś, co straciłam. Mogłabym za to wymieniać mnóstwo rzeczy, które dzięki temu zyskałam. Bo myśmy wyrastali w grupie przyjaciół. To był ogromny wtedy ruch ewangelizacyjny. Myśmy praktycznie w tym gronie mieli wszystko. Właśnie, czy poczucie przynależności, bezpieczeństwa, do tego wierzące rodziny, które nas wspierały. I tak jest do dzisiaj, bo tą parafię, w której jesteśmy, ten zbór też daje, to jest jednocześnie nasza rodzina. Tak ich traktujemy, mamy tam oczywiście bliższych przyjaciół, ale te osoby są nam w ogóle bliskie, więc mnie jest trudno by znaleźć jakąś rzecz, którą powiedziałabym, że straciłam przez to, że jestem własnością Boga.
A hovorili ste, že ako mladí ľudia ste sa poznali zo stretnutí mládeže, no ale teraz ste spolu už 39 rokov ako manželia, tak aký je ten príbeh, že ste sa stali manželmi? Ako ste sa spoznali navzájom a dali spolu?
Jesteśmy razem 39 lat, ale zawsze się śmiejemy, že ja służyłem jeszcze 7 lat, tak jak Jakub ze Starego Testamentu, bo w czasie studiów teologicznych u nas nie można było się żenić. Myśmy rzeczywiście, praktycznie myśmy weszli w relację małżeńską poprzez przyjaźń. Myśmy się znali. Był taki moment, gdzie też leczyłem Lidzie z miłości do mojego najlepszego przyjaciela, ale był taki czas, że myśmy spędzali dużo, dużo czasu, rozmawialiśmy. I to był taki moment, kiedy zacząłem przypatrywać się poważniej Lidzi i nieraz tak się zastanawiałem, mówiłem, fajnie byłoby, żeby ta dziewczyna nie tylko była moją żoną, ale żeby była matką moich dzieci. I rzeczywiście to był taki proces, gdzie potem, wiesz, no ja studiowałem w Warszawie, Lidia studiowała w Katowicach. I myśmy dużo pisali listów. Nie było możliwości, żeby dzwonić, więc trzeba jeszcze było międzymiastową załatwiać, trzeba było czekać, ale człowiek nie mógł się doczekać już na spotkanie. I to, co było takie naprawdę, myślę, podstawowe, to, że myśmy czekając na siebie, mieli świadomość, że są pewne granice, których absolutnie nie przekraczamy i uświadamiamy sobie, że małżeństwo to jest coś tak bardzo szczególnego, tak świętego, że my chcemy wejść w to małżeństwo naprawdę będąc czystymi, a z drugiej strony rzeczywiście myśmy budowali te relacje w oparciu o przyjaźń.
Fajne. Niektorí ľudia hovoria, že vzťah s Bohom je jedna vec a partnerský vzťah je druhá vec. Myslíte si, že je dôležité, aby obidva ľudia boli veriaci? Ako to vidíte?
To jest ogromnie ważne. Jest powiedziane w Biblii, nie? Że nie chodźcie w jednym jarzmie z niewierzącymi. Mm-hmm. Więc to dla nas jest takim ogromnym wyznacznikiem i widzimy to na podstawie wielu małżeństw, które znamy, że osobom, które wchodzą w relację z osobą niewierzącą, osoba wierząca wchodząca w relację taką, jest jej bardzo trudno. Nie jest powiedziane, że nigdy ta druga osoba się nie nawróci, nie pójdzie za Bogiem, ale na pewno jest to ogromne ryzyko, niepewność i w momentach, kiedy przychodzą kryzysy, wierzący mogą zaufać Bogu, mogą się na Nim oprzeć. Osoby niewierzące nie mają tego fundamentu, więc taką relację na pewno jest trudniej budować i pielęgnować i żyć w takiej relacji.
Myślę też, niesamowicie ważną rzeczą jest to, że możesz o wszystkim rozmawiać. Czyli nie ma takich tematów, które byłyby za trudne albo niezrozumiałe dla twojego męża czy żony. Bo jeżeli funkcjonujecie w dwóch światach, to w pewnym momencie będziecie się rozmijać, nie będziecie się rozumieć. Natomiast wielokrotnie tak było też i w naszym małżeństwie, też jako małżonkowie, potem jako rodzice, że raz, że mogliśmy o wszystkim rozmawiać, a dwa, że mogliśmy się modlić o siebie nawzajem. Kiedy były jakieś kłopoty związane ze zdrowiem, czy idzie o nasze dzieci, czy tak samo o nas, to było coś niesamowitego, że mogliśmy albo razem, albo mając świadomość, że byliśmy gdzieś oddzielnie, ale mieliśmy przeświadczenie, że teraz ta druga osoba modli się o mnie, albo ona wie, że ja modlę się o nią. I myślę, to jest rzecz, której raz, że nie można przeceniać, a z drugiej strony faktycznie ludzie, którzy wchodzą w relacje, będąc zupełnie w innych światach, w pewnym momencie będą mogli się czuć jakoś, nie powiem, zdegustowani, ale no bo jak nie masz zrozumienia u tego najbliższego człowieka, to zaczyna być pewien problem.
Uh-huh. A teda ste spolu už skoro 40 rokov, tak už ste trošku povedali, že bola aj nejaká kríza v tom manželstve. Ako ste riešili také časy, keď bola nejaká kríza vo vašom vzťahu?
Víš co, nie mieliśmy czegoś takiego. Nie mieliśmy kryzysu. Mm-hmm. Nie mieliśmy kryzysu. Kiedyś słyszeliśmy, czy czytaliśmy, jak Billy Graham, był wywiad z Billy Grahamem czy z jego żoną był wywiad i żona Billy Grahama otrzymała pytanie, czy myślała kiedyś o rozwodzie. Mm-hmm. Ona powiedziała, o rozwodzie nie, ale o zabójstwie niejednokrotnie. Więc myśmy, nie powiem, że założyliśmy się, ale założyliśmy, ale mieliśmy świadomość, że nie ma słowa rozwód. Jeżeli są jakieś kłopoty, staramy się to omawiać. Ale generalnie nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakiś kryzys małżeński. I to też było coś dla nas niesamowitego, jak patrzymy z tej perspektywy tych 39 lat. Że wręcz jest przeciwnie, wiesz, że ja patrząc na moją żonę, albo myśląc, jeżeli jestem gdzieś na konferencji, zawsze w Biblii mam jej zdjęcie, wiesz. I kiedy patrzę na jej zdjęcie, to już się uśmiecham, wiesz. I faktycznie myśląc o niej, to człowiekowi się od razu buzia, wiesz. Tak otwiera z takim uśmiechem i naprawdę jestem Bogu wdzięczny i też niejednokrotnie wracając do domu nie mogę się doczekać momentu, kiedy mogę ją przytulić i kiedy mogę ją zobaczyć.
A co robicie preto, aby ta romantyczna laska była prytomna w waszym wzťahu?
Przez pierwszych 20 lat praktycznie było bardzo trudno, bo myśmy od razu po już przed ślubem Leszek był na tej parafii, potem ja dołączyłam do niego. Mieszkaliśmy w dwóch malutkich pokoikach u jednej rodziny, bo tam nie było domu zborowego. Po roku urodziło nam się dziecko, czy rok i pół. Potem za 3 lata drugie i mnóstwo pracy było w tej parafii. Leszek był zajęty praktycznie od rana do wieczora. Ja byłam z dziećmi. I kiedy pomagałam też w różnych spotkaniach, ile mogłam, do tego pracowałam zawodowo. I kiedy nasze dzieci miały 2,5 i 5,5 roku, Leszek został dyrektorem tygodnia ewangelizacyjnego. Do tego wszystkiego, co już było, do tej pracy zborowej, do tej szkoły, on też w szkole cały czas uczył religii. Do tego doszedł tydzień ewangelizacyjny, impreza na 1000 stałych uczestników, którzy nocowali praktycznie po domach, w namiotach. Tam nie było żadnej bazy. Oni przyjeżdżali, stawiało się duży namiot, stawiało się małe namioty, jedno małe biuro i ja tą imprezę na 1000 stałych, a do 5000 dojeżdżających jeszcze uczestników, bo tak codziennie gdzieś koło 2000, ale w weekend 5. Ja to w jednym zeszycie organizowałam z jednym telefonem, bez komputera. Mieliśmy wolontariuszy, no ale to było też na tej zasadzie, do każdego zadzwonić. Nie było żadnych WhatsAppów, niczego. To był bardzo trudny okres wyczerpania fizycznego, szczególnie mojego. Do tego ta dwójka małych dzieci, którym się trzeba było zająć. I myśmy nie mieli wtedy czasu w ogóle, żeby pielęgnować jakąś relację. Myśmy po prostu razem to robili. Myśmy mnóstwo czasu spędzali razem.
Ale ja ci mówiłem, że cię kocham.
Tak, to mówiłeś zawsze, że mnie kochasz, ale nie było. Myśmy nie mieli czasu zajść do jakiejś kawiarni. Nawet dostaliśmy, wygraliśmy taki bon na jednym konkursie małżeńskim, żeby na dwa ciastka i dwie kawy w takim nowym hotelu, pięknym, ze szklanną windą i myśmy tego nie zrealizowali, bo myśmy nie mieli czasu nawet na to, chociaż to było bliziutko nas, nie? I pierwszy raz taki wyjazd mieliśmy chyba, jak było po 20 latach już małżeństwa. Dostaliśmy też jakiś wyjazd do hotelu i po raz pierwszy wtedy odkryliśmy, że można tak, że można coś zrobić dla siebie, nie tylko pracować. Leszek był 11 lat dyrektorem tego tygodnia ewangelizacyjnego i ja mam wycięte 11 lat życia. Ja nic nie pamiętam z tego za bardzo, oprócz tego tygodnia ewangelizacyjnego. Dzięki Bogu ta impreza się rozrastała. Nasze dzieci się tam nawróciły, więc to naprawdę było warto, ale tak dla siebie to po tych 20 latach dopiero zaczęliśmy dostrzegać, nie? Takie, że możemy mieć czas na jakieś spacery. Myśmy pojechali chyba do sanatorium, też dostaliśmy razem i to był świetny czas, 3 tygodnie takiego wyłączenia ze wszystkiego. I teraz staramy się bardziej, żeby mieć trochę czasu dla siebie, więc każdemu radzimy. Zajdź właśnie na taką randkę, idź na jakąś kawę gdzieś, na spacer. Świetne są wyjazdy, nie? Ten pierwszy wyjazd pamiętam właśnie, jak pojechaliśmy. To było cudowne. 3 dni bez parafii, bez kościoła, bez ludzi. To, tym bardziej, że myśmy mieszkali, czy mieszkamy w kościele. Przez korytarz kościoła się szło do naszego mieszkania. Myśmy tam ciągle mieli ludzi. Ktoś przychodził po klucz, ktoś przychodził z jakąś sprawą. Z góry na dół przechodzili, bo tam sala pod nami, pod mieszkaniem, więc no, było to cały czas aktywność i mogliśmy odpocząć tylko jak człowiek był chory.
Tak to bolo náročné obdobie. Dnes ľudia hovoria, že manželstvo už nie je dôležité. Čo by ste vy povedali, že je dôvod, prečo vstúpiť do manželstva?
Znači, zawsze zachęcam ľudí do tego, żeby wzięli ślub. Nie tylko u nas w Polsce, u was na Słowacji, ale w ogóle. Jest tak, że coraz mniej ludzi poważnie traktuje małżeństwo. Traktują to w, kategoriach pewnego kontraktu. Umawiamy się, jest nam ze sobą fajnie, okej, okay, ale może tak być, że sprzykrzymy się sobie, a więc każdy z nas idzie w swoją stronę, zakładamy kolejną relację. Myślę, że małżeństwo to jest też kwestia odpowiedzialności za decyzje i za słowa. Podejmuje decyzję i kiedy obojętnie, czy traktuję to w sposób świadomy, kiedy wypowiadam słowa przyrzeczenia małżeńskiego, czy traktuję ten ślub tylko w kategoriach pewnej tradycji, ale to jest słowo, które zobowiązuje mnie do tego, żebym w tym słowie wytrwał. Czyli jeżeli ślubuję ci miłość, szacunek, wierność, to ja chcę cię kochać, to ja chcę być ci wierny, ja chcę cię szanować, i jestem z tobą aż do końca mojego życia. I myślę, że bardzo często ludzie boją się podjąć tą odpowiedzialność. Niektórym się wydaje, że ślub to jest takie apogeum relacji, a potem wszystko idzie na dół. Natomiast dla mnie ślub to jest dopiero początek. I to jest takie wspinanie się, że im dłużej, tym lepiej. Ja sobie nie wyobrażam życia z inną kobietą. Nie dlatego, że Lidia stoi obok mnie przy mikrofonie, ale ja z roku na rok coraz bardziej szaleję na jej punkcie. Ja ją coraz bardziej kocham, ja coraz bardziej doceniam sobie to wszystko, kim ona jest. Oczywiście te nasze trudne momenty, które były w naszym życiu, jeszcze bardziej scaliły nas ze sobą. Ale uświadomiliśmy sobie, że to, że jesteśmy małżeństwem, to, że podjęliśmy tę decyzję, to, że ślubowaliśmy przed Bogiem i On był tym, który nas słyszy, to powoduje, że chcemy traktować siebie nawzajem i słowa bardzo poważnie, mając świadomość tego, że Pan Bóg nas kiedyś z tych słów rozliczy.